koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji dowiecie się, jaką rolę odgrywa umiejętność wyciszenia w życiu psa i dlaczego jest ona najważniejsza, jeśli chcemy mieć w domu czworonoga zrównoważonego. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Wyciszenie to wydawać by się mogło sprawa oczywista. Przecież każdy pies potrafi spać, każdy pies zmęczony położy się w celu regeneracji sił. Niestety w dzisiejszych czasach, gdzie człowiek cały czas się spieszy, żyje w dużym stresie związanym ze sprawami zawodowymi i rodzinnymi, tutaj nasze psy nie mają tak naprawdę jak nauczyć się tej ważnej umiejętności, w związku z czym coraz częściej w domach mamy psy silnie pobudliwe, psy reaktywne. Na konsultacjach słyszę stwierdzenia: pies ciągle za mną chodzi, pies ułapczywieje swoje jedzenie, pies żebrze przy stole, pies zrywa się jak tylko wstaniemy z kanapy, pies napastuje gości przez cały ich pobyt w naszym domu, począwszy od obskakiwania, przez oblizywanie, aż po próby kopulacji z ich nogami. Popiskuje, gdy zatrzymamy się na dłuższą chwilę na spacerze, pies nas zaczepia, gdy odpoczywamy, domagając się ciągle uwagi. Pies popada w zachowania kompulsyjno-obsesyjne, wylizuje łapy, goni ogon i pies ciągnie też na smyczy w różnych sytuacjach. Jak to zmienić? Jak zmienić nastawienie naszego psa do danej sytuacji? No niestety musimy zacząć od zmian w samych sobie, ponieważ dużo, a w sumie wszystko zależy od naszego podejścia i naszego spokoju. Przede wszystkim musimy zmienić nastawienie do psa, zmienić ton mówienia. Zamiast ostrego albo piskliwego głosu mówmy do psa spokojnie, powoli. Musimy być też dla psa czytelni, więc wydajemy tylko jedną komendę naraz. Poza tym bardzo ważna jest konsekwencja, a więc trzymanie się zasad. Jeżeli przeszkadza nam dane zachowanie i chcemy nad nim popracować, to musimy to robić stale, a nie tylko wtedy, kiedy mamy na to czas, bo albo na przykład nam się, nie wiem, zachce danego dnia, a następne dni nie będziemy już się do tego stosowali. Tylko przy regularnych ćwiczeniach tak naprawdę zauważamy efekt. Poza tym ćwiczyć też powinien każdy domownik. Dodatkowo też powinni ćwiczyć goście, o ile pies oczywiście tych gości akceptuje, bo nie zawsze się tak zdarza w przypadku psów silnie reaktywnych i niepotrafiących odpoczywać. Zachowujemy się też spokojnie, nie wykonujemy gwałtownych ruchów. Poza tym oczywisty zakaz krzyku i kar fizycznych. Nie chodzi o to, by wychowywać bezstresowo, ale są inne metody kar, na przykład przez niepodanie smakołyka, przez zapięcie na smycz, przez koniec zabawy lub koniec naszej uwagi. Poza tym do kar można też zaliczyć zamykanie psa w pomieszczeniach w ramach izolacji od nas. No i wystarczy też wprowadzić dodatkowo metody i techniki relaksacyjne, na przykład masaże, na przykład różnego rodzaju też zabawy umysłowe. Oczywiście jest też kilka innych rzeczy, których musimy przestrzegać i które wymagają szerszego omówienia. Na przykład słynne powiedzenie: wybiegam psa i to załatwi sprawę. Ponieważ przyjęło się u nas tak, że zmęczony fizycznie pies jest szczęśliwym psem. Natomiast czy tak jest do końca? No, pies potrzebuje oczywiście również fizycznego zmęczenia, ale potrzebuje także i zmęczenia umysłowego, aby utrzymać homeostazę organizmu, a więc równowagę organizmu. Wysiłek fizyczny zapewnia psu dobry rozwój ciała oraz odpowiednie dotlenienie mózgu, co wpływa oczywiście w bardzo pozytywny sposób na procesy myślowe i przekłada się też na sprawniejsze wykonywanie zadań oraz lepszą naukę i rozumienie naszych poleceń. Natomiast w trakcie tego wysiłku wydzielają się hormony pobudzające, które podnoszą poziom hormonu stresu, kortyzolu. Do wyrównania poziomu tej substancji w organizmie zwierzęcia są potrzebne właśnie aktywności umysłowe, takie jak rozwiązywanie zadań, węszenie, zapewnienie psu możliwości rzucia poprzez dostarczenie dużej ilości gryzaków i takie aktywności, które będą go wyciszały, takie aktywności umysłowe, będą powodowały tworzenie się nowych połączeń międzyneuronowych w mózgu, co również zapewni nam lepszą komunikację myślową, prawda? I pies będzie o wiele lepiej rozumiał nasze polecenia. Pies będzie rozumiał też lepiej sytuacje, które się zdarzają i będzie łatwiej znosił stres. Bardzo wiele szkoleniowców poleca dodatkowo takie zajęcia jak nosework, a więc wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach, na zewnątrz, czy też tropienie użytkowe, a więc szukanie konkretnej osoby na zewnątrz, jako świetną rozrywkę dla psa i przewodnika. Te rozrywki mają wspomagać jego procesy myślowe, wyciszanie i oczywiście tak jest. Natomiast z doświadczenia wiemy, prawda, że nie każdy ma ochotę na cotygodniowe treningi i nie każdy nie tyle co ma ochotę, ale nie każdy po prostu ma na to czas. Dlatego wyszukałam coś nowego, coś ciekawego, co pojawiło się niedawno w Poznaniu. Jest to tak zwana stacja eksploracja. Jest to magiczne miejsce, które pojawiło się przy osiedlu Jagiellońskim 9, do którego umawiacie się z psem na sesje węchowe w przemiłej atmosferze i przy opiece trenera. Do stacji eksploracji możecie zapisać się przez Facebooka. Wystarczy właśnie wpisać stacja eksploracja, a trenerka wtedy też pyta was przed wizytą o konkretne rzeczy, między innymi o alergię waszego zwierzaka, by wyszukiwał smakołyki odpowiednie dla jego organizmu. Chociaż w tym wypadku nie chodzi tylko i wyłącznie o wyciszenie organizmu, a o przekazanie psu informacji, że w tym budynku może robić co mu się żywnie podoba na zasadzie wyciszenia. Zachęcam do skorzystania, tym bardziej, że jest to jedyne takie miejsce w Polsce, a dzisiaj wieczorem sama wybieram się tam z moim psem i nie omieszkam wam dać znać w relacji na mojej stronie na Facebooku Opus Magnum, psy, koty i inne kłopoty. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i myślę, że będziemy się świetnie bawić z tego, co wczoraj rozmawiałam z Olą, która będzie nas prowadziła. Myślę, że będzie naprawdę świetnie. Kolejna rzecz poza wybiegiwaniem, prawda, to legowisko psa. Legowisko psa powinno być świętością. Psia chęć do obrony legowiska i obrony zasobów, które między innymi na nim dostaje, nie jest przejawem żadnej dominacji, moi drodzy. A prośba, jest to jedyna prośba o przestrzeń, której prawdopodobnie pies po prostu od nas nie uzyskał. Pies nie będzie w stanie wyciszyć się na legowisku, kiedy będzie mu na nim przeszkadzać. Dlatego na legowisku nigdy, uwaga, nie dotykamy psa. Tak, nie możemy sobie zrobić tutaj żadnego odstępstwa. Jeżeli piesek spokojnie odpoczywa, piesek akceptuje nasz dotyk, piesek bezproblemowo znosi naszą obecność obok, wspaniale, ale nie róbmy tego. Legowisko powinno być jedynym miejscem w domu, gdzie pies będzie miał taką bezpieczną bazę, gdzie będzie mógł się schować, gdzie będzie wiedział, że właśnie nikt go tam nie dotknie, nikt mu do tego legowiska absolutnie nie wejdzie, prawda? Czyli do legowiska również wchodzimy. Nikt na legowisku psa nie będzie budził, nie niepokoił go w żaden sposób. I jeżeli chcemy, żeby pies faktycznie do nas podszedł, będąc na legowisku, najpierw go zachęćmy, prawda, żeby zszedł z legowiska, a potem możemy się na przykład z nim pobawić. Jeśli nasz pies ma problemy ortopedyczne albo jest psem starszym, możemy kupić mu legowisko ze specjalnej pianki, która działa podobnie jak poduszki, dostosowując się do kręgosłupa, dzięki czemu pies, który na co dzień cierpi na przykład z powodu bólu, ze względu na chorobę, ma problemy z komfortowym odpoczynkiem, zyska zasłużoną ulgę. I teraz bardzo ważna rzecz, prawda? Nigdy nie stawiamy legowiska ani na miejscu przelotowym, czyli w miejscu, gdzie łączą się na przykład dwa pokoje, ani na korytarzu. Dlaczego nie stawiamy legowiska na korytarzu? Ponieważ głosy na klatce schodowej będą go denerwowały i nawet jeżeli pies w danym momencie nie szczeka, to zacznie szczekać, ponieważ zacznie go to bardzo stresować. Zacznie go również stresować dzwonek do drzwi, pukanie i wszelkie inne dźwięki, które są po prostu związane z drzwiami i te drzwi będą dla niego po prostu takim stresorem, co będziecie potem musieli odkręcać przy pomocy behawiorysty. Poza tym obcy wchodzący do domu wchodzą prosto na legowisko, które ma być bezpieczną bazą dla psa, prawda? Więc nie może tak być, że do bezpiecznej bazy ktoś nam bezpośrednio wchodzi z butami. No i też to miejsce będzie w takim wypadku z dala od właścicieli, bo nikt z nas nie siedzi sobie na korytarzu i pies będzie musiał do swojego legowiska iść na korytarz, będzie miał mniejszy kontakt z nami i będzie się przez to o wiele bardziej stresował. Poza tym też pamiętajcie o tym, że te wszystkie zasady nie dotyczą tylko dorosłych, ale dotyczą również dzieci. I nie możemy sobie usprawiedliwiać, że dziecko jest tylko dzieckiem i dziecko może do tego pieska podchodzić, dziecko może budzić, dziecko może dotykać, dziecko może wchodzić do legowiska. Tak nie jest. Uczmy dzieci od najmłodszych lat właśnie szacunku do zwierząt, a będziemy mieć i wspaniałe dzieci, i zrównoważone zwierzęta. A tuż po krótkiej przerwie ciąg dalszy tego tematu, a więc dlaczego nie przeszkadzamy psu w spaniu?
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak ważne dla naszych psów jest wyciszenie. Mówiłam, że teraz będę mówić o przeszkadzaniu w spaniu, czy jest to w porządku? Oczywiście, że nie jest, ale dlaczego nie jest? Ale pomyślałam, że skoro mówiliśmy o legowisku, to jeszcze wspomnę o kennelu, bo wielu z was pyta mi się, szczególnie mając szczeniaka, czy ten kennel jest w porządku, czy nie jest w porządku. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, szczególnie właśnie dla młodych psów, dla szczeniąt. Polega ono na tym, że uczymy psa, że jego legowiskiem i miejscem odpoczynku jest właśnie owa klatka kennelowa, a w razie potrzeby to miejsce ma bardzo pozytywne skojarzenie, dlatego możemy go psa w niej zamknąć, oferując mu oczywiście w środku gryzaki i zapewniając dostęp do wody. Jest to przydatne na przykład przy nauce spokojnego odpoczywania, podczas gdy na przykład przychodzą nas do domu goście. Kennel przydaje się także, kiedy chcemy odseparować legowisko od środowiska zewnętrznego, szczególnie w przypadku szczenięcia lub też psa adoptowanego. Na przykład mamy dziecko, które ciągle na złość siada na miejscu psa, albo które właśnie do tego miejsca psa pcha łapki, albo specjalnie gdzieś tam koło niego cały czas się kręci. Wtedy tego psa, który sobie spokojnie leży i odpoczywa, możemy w tej klatce zamknąć. Oczywiście pod warunkiem, że ten pies klatkę akceptuje. No i dziecko jeszcze naszego psa nie dostanie, nie będzie mu przeszkadzało. Aczkolwiek tutaj też o wiele lepszym rozwiązaniem, o którym będę jeszcze mówiła, będzie tak zwana bramka rozporowa, którą montujemy sobie w drzwiach od jednego z pokoju i ten pokój po prostu staje się miejscem, w której pies ma spokój od naszego malucha. W każdym razie wprowadzenie klatki nie jest takie łatwe, nie jest proste. Jest to proces niezwykle delikatny i często bardzo trudny dla wielu przewodników psów. Po pierwsze, klatka nigdy nie może być karą. Niech nas nie zwiedzie fakt, że ma ona drzwi. Najlepiej te drzwi na pierwsze kilka tygodni w przypadku psów dorosłych i na może tydzień, dwa, niech będą przyczepione trytkami do ściany klatki, albo je po prostu wymontujmy, żeby nie korciło nas, by je zamykać. W klatce mają dziać się same fajne rzeczy. Zabawy, gryzaki, posiłki, woda, smakołyki. Tam ma być po prostu super. Każdy posiłek, każdy gryzak, pies, szczególnie szczeniak, szczególnie pies, którego te klatki uczymy, powinien właśnie dostawać w swojej klatce kennelowej. Klatkę zamykamy pod koniec procesu właśnie nauczania, to co przed chwileczką powiedziałam, ponieważ zbyt szybkie zamknięcie w toku jej uczenia może sprawić, że nasz pies wpadnie w panikę i będzie wręcz bał się w niej przebywać z obawy przed zamknięciem. I taką klatkę będzie nam bardzo, taką reakcję na klatkę będzie nam bardzo trudno odkręcić. Klatka albo jakiekolwiek inne legowisko nie powinno stać na korytarzu, o czym mówiłam, ponieważ odgłosy z klatki schodowej, wychodzenie obcych silnie stresują psa, no i poza tym jest to miejsce z dala od właścicieli. Psy adoptowane ze schroniska mogą również nauczyć się klatki kennelowej, natomiast nie dla wszystkich jest ona zalecana. Bardzo często spotykam się ze zaleceniem niestety osób, wolontariuszy, pracowników schronisk, że dla psa trzeba obowiązkowo zakupić klatkę kennelową. W mojej ocenie jest to obowiązkowe tylko w wypadku, kiedy pies bardzo dobrze czuje się w klatce kennelowej i może być ona jego właśnie tą bezpieczną bazą. Jeżeli mamy do czynienia z psem, który na sam widok klatki dostaje po prostu ataku paniki, trzęsie się i denerwuje, a my jeszcze będziemy w tej klatce, do tej klatki psu ładować jedzenie i wodę, to pies nie będzie jadł jedzenie, nie będzie pił wody i będzie się bardzo silnie stresował widokiem tej klatki. W wypadku takich psów klatkę się całkowicie odradza. Natomiast niektóre psy lubią klatkę, ponieważ kojarzy im się ona z dobrym miejscem w schronisku, w którym czuły się bezpiecznie albo w którym miały ulgę na przykład od bólu. Czasami zdarza się tak, że pies, który jest poschroniskowy, nie potrafi znaleźć sobie w naszym domu miejsca, natomiast kennel właśnie, czyli takie miejsce, które przypomina mu mimo wszystko schronisko, będzie dla niego gdzie będzie czuł się bezpiecznie. I to nie dlatego, że schronisko było mu tak wspaniale, tylko jest to coś, co on już poznał i z czym jest zaznajomiony. Ostatnia rzecz to to, że nie zamykamy, podkreślam jeszcze raz, psa w pomieszczeniach. Może to wzmagać agresję, może to wzmagać lęk, między innymi lęk separacyjny, może powodować napady paniki. W przypadku psów problemowych, tak jak już wspomniałam, jako barierę możemy zastosować sobie bramkę rozporową, by rozdzielić jeden pokój dla psa. No i teraz płynnie przechodzimy sobie do tego przeszkadzania w spaniu, ponieważ pies powinien mieć zapewnione około 10 do 16 godzin snu. Dla szczenięcia jest to 14 do 16 godzin. Jest to całkowicie normalne. Psy nie śpią tylko w nocy. W nocy śpią dwa razy. Przebudzają się w środku, idą się napić i wracają z powrotem się położyć. Psy potrzebują odpoczynku zarówno w nocy, jak i w dzień. I najważniejsze jest respektowanie momentu, w których pies odpoczywa. Niestety, kiedy pozbawiamy psa tego właśnie momentu, burzymy jego spokój. Psy, które mało odpoczywają, często mają osłabioną odporność fizyczną oraz są bardziej narażone na problemy psychiczne w przyszłości. Sen u psa ma dwie fazy. W pierwszej fazie dochodzi do regeneracji komórek mózgowych, w drugiej zaś odbudowują się komórki ciała. Pies, który odpoczywa tylko 8 godzin w trakcie dby, to człowiek, który śpi 4 godziny. Nie wliczamy tutaj momentu, kiedy pies jest sam w domu, wtedy on jest na ciągłym czuwaniu, nawet gdy wygląda, jakby odpoczywał. Nigdy nie budzimy, słuchajcie, też psa ze snu, nawet jeśli ma koszmary, czyli gdzieś tam popiskuje, szura nogami. To, że on ma takie charakterystyczne tiki, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że pies właśnie wszedł w tą drugą fazę snu i regenerują się komórki mięśniowe. Jest naukowo udowodnione też, że zarówno ludzie, jak i psy potrafią uczyć się w trakcie snu, więc przerywając psu sen, gdzieś tam budząc go, kiedy przeżywa koszmar, pozbawiamy go szansy na samodzielne poradzenie sobie z problemem. Dodatkowo absolutnie nie pozwalamy dzieciom straszyć psa, kiedy śpi, na przykład poprzez nagły dotyk, czy też krzyk, podbieganie, ponieważ w tym momencie nie dość, że narażamy psa na ogromny stres, to też dziecko jest narażone na atak psa. Ileż to razy budzeni przez kogoś rano byliśmy źli, czuliśmy się niewyspani, a ileż to razy, kiedy ktoś nas specjalnie wystraszył, kiedy spaliśmy, byliśmy po prostu wściekli. U niektórych osób wręcz pojawiają się takie ataki agresji, których potem nie pamiętają. I dokładnie to samo jest u psów. Niektóre psy, wybudzone w sposób taki nagły ze snu, potrafią nawet zaatakować swojego właściciela. I nie jest to atak kierowany celowo właśnie w tak zwanego pana, tylko jest to po prostu reakcja obronna organizmu na atak. Kolejna rzecz to rzucie. Pomówmy o tym, o znaczeniu tej czynności, ponieważ u psów ona spełnia bardzo różne role. No przede wszystkim to, o czym mówimy sobie dzisiaj, czyli ta rola wyciszająca, relaksacyjna. Przy pomocy gruzaków można nauczyć psa od szczeniaka kojarzenie jego legowiska, klatki kennelowej, czy innego miejsca, w którym lubi przebywać z czymś przyjemnym, dzięki czemu będzie chętnie spędzał ten czas na swoim posłaniu. Poza tym ma też funkcję odstresowującą. Pies łatwiej radzi sobie w trudnej sytuacji, a niektóre psy w ramach odstresowania się przy braku dostępności grysaków zaczynają kraść i niszczyć rzeczy z frustracji i bólu, więc zdecydowanie lepiej oferować im gryzaki. No i ostatnia rzecz to zabijanie nudy, czasami związanej właśnie też z niszczeniem, kiedy pies zostaje w domu sam. Co dawać psom do żucia? Pies powinien otrzymać gryzaki około 4 razy dziennie. Mogą być zarówno gryzaki gumowe do wyjadania i wylizywania, gumowe kości do wylizywania, jakieś tam pasztetów czy specjalne gumowe bałwanki, o których na pewno słyszeliście. Poza tym gryzaki naturalne, niejadalne, na przykład specjalny rodzaj drewna do gryzienia dla psa, a także gryzaki naturalne, jadalne, na przykład suszone części zwierząt albo nowość na rynku, ser himalajski. W przypadku naturalnych, jadalnych gryzaków jedna porcja powinna składać się z 2 do 5 gryzaków, które jest łatwo zjeść. Dla średniej wielkości psa będą to na przykład kawałki tchawicy wołowej, kawałki przełyku, czy też na przykład uszy królicze. Albo też mogą się składać z 1 lub 2 gryzaków, które trudno jest zjeść, tak zwanych trudno zgryzalnych, ja to sobie nazwałam. I dla średniej wielkości psa będą to na przykład rogi wołowe, poroże, kawałki skóry wołowej z mięsem, czy też większy kawał tchawicy, albo właśnie ten ser himalajski, o którym żeśmy sobie przed chwilką też powiedzieli. I musimy wcześniej oczywiście ustalić szybko, z jaką pies jest w stanie spożyć te elementy, które mają mu podać, by wiedzieć, co sprawdzi się nam jako gryzak łatwo, a co jako trudno zgryzalny, w cudzysłowie. Pamiętajmy, że rodzaj, ilość, gramatura gryzaków muszą być dostosowane do wieku i wielkości psa oraz jego możliwości przerobowych. Jeśli gryzaków jest dużo, powinniśmy rozważyć zmniejszenie dziennej racji karmy. A odnośnie karmy, jeżeli mamy psa, który je łapczywie, jest po prostu gdzieś tam zakręcony na punkcie swojego jedzenia, nie dawajcie mu do zjedzenia karmy w misce spowalniającej, ponieważ u niektórych psów może to doprowadzić do frustracji. Zdecydowanie lepiej jest dać psu karmę na przykład 4 razy dziennie zamiast 2 razy dziennie. Przyjęło się, że pies powinien dostawać jedzenie 2 razy dziennie, natomiast według behawiorystów i weterynarzy, którzy się tą behawiorystyką też zajmują, znacznie lepsze jest podawanie psu karmy po prostu o wiele więcej razy niż 2 razy dziennie. Czasami może być to 4, czasami 5. Oczywiście nie zwiększamy ilości karmy, tylko dzielimy sobie tę karmę. Taki proces powoduje nam, że pies cały czas też ma pełny żołądek i nie musi aż taką szybkością tej karmy zjadać. Poza tym, żeby spowolnić, zamiast tej twardej miski spowalniającej, można też używać sobie na przykład mat węchowych, które świetnie się sprawdzają, zwyczajnych ręczników, które zawijamy gdzieś tam karmę, albo na przykład takich z frędlami dywaników łazienkowych, które możemy sobie gdzieś tam kupić w jakimś markecie. No i jeżeli chodzi o karmę mokrą, to oczywiście używamy tych kongów i innych gumowych gryzaków, które służą nam właśnie do wylizywania. Kolejna rzecz to chwytanie czegoś w pysk, ponieważ u niektórych psów właśnie można zauważyć manię brania czegoś do buzi podczas stresowych sytuacji. Najczęściej jest to domena aporterów, na przykład golden retrieverów, labradorów, ale nie tylko, bo znamy cane corso i mieszance husky, które w ten sposób robią. Podobnie jak rzucie, branie czegoś w pysk pomaga psu radzić sobie ze stresem, zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym. Niektóre psy będą podgryzały rzecz trzymaną w pysku, inne będą trzymały pysk silnie zamknięty, tak jakby nie chciały oddać tej rzeczy, tak jakby miały szczękościsk trochę. Wszystko zależy oczywiście od psa i od poziomu stresu. Oczywiście to, że nasz pies wziął coś w pysk, nie oznacza, że mamy psa, który właśnie przeszedł stres albo stara się mu podołać, natomiast warto przyjrzeć się w domu, w jakich sytuacjach wasz czworonóg właśnie coś do buzi bierze, poza przyniesieniem nam tego oczywiście do zabawy. Czasami pojawia się to na przykład przy kłótni, kiedy pies się stresuje, czasami po wystrzale fajerwerków albo jakimś wybuchu gdzieś na zewnątrz, czasami po usłyszeniu dziwnych dźwięków na klatce schodowej, no a czasami po zachowaniu, które pies z reguły przez które pies z reguły był przez nas szorstko traktowany. Mam tutaj kilka przykładów. Na przykład mój pies Magnum ma kilka ulubionych pluszaków, których nie rozrywa, kiedy w dużym pokoju pszczoły stanie się coś dla psa stresującego. Podbiega do pluszaka, chwyta go w zęby, kładzie się z nim, potrafi nawet zasnąć, trzymając w pysku taką zabawkę i tylko przygryzając ją od czasu do czasu. Natomiast niektóre psy stosują też na przykład na takiej samej zasadzie kocyki, albo niestety tak ciąkają swoje legowiska, więc zdecydowanie lepiej zamiast płacić za całe legowisko, dać mu jakieś zabawki. A jeżeli wasze psy też lubią rozrywać, bo to nie jest nic złego w tym, że lubią rozrywać swoje zabawki, tak? To lepiej po prostu iść sobie do jakiegoś lumpeksu i kupić w tani dzień dużo pluszaków i przekazać je naszemu psu, na przykład jeden czy dwa w przeciągu tygodnia. Mam inny przykład, na przykład jeden z moich psów, którego miałam pod opieką, wpadał w ataki paniki na przejściach dla pieszych. Tak bardzo bał się ruchu ulicznego i samochodów niestety. Wyrywał, szczekał, słuchajcie, kręcił się wokół własnej osi. Chciał jak najszybciej zejść z pasów. Zawsze starałam się chodzić z nim na spacery tak, by omijać te miejsca, lecz w jednym punkcie było to praktycznie niestety niemożliwe. I pewnego dnia, kiedy zbliżaliśmy się do stresującego przejścia, pies chwycił w pysk plastikową butelkę leżącą na pobliskim trawniku, kiedy przechodziliśmy przez jezdnię, no i się uspokoił. Przestał się rozglądać szybkim, ale nie gwałtownym krokiem przeszedł po prostu w spokoju przez pasy. Więc to trzymanie czegoś w pysku uspokoiło go. Natomiast psy chwytają uspokajające przedmioty nie tylko w sytuacjach nacechowanych negatywnie. Dużo psów bierze coś w pysk po to, żeby uspokoić się, kiedy przychodzą na przykład goście. Jest to o wiele lepsze niż skaczący i szczekający pies. Więc jeśli macie zwierzę, które nie potrafi się uspokoić, jak przychodzi do was mama, jak przychodzi do was babcia, tata i tak dalej, to może warto zaproponować mu coś do trzymania, albo właśnie zaproponować mu taki gryzak. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o spokoju w domu, spokoju na spacerze i spokoju na treningu, czyli o tym, jak ważny dla psów jest nasz spokojny ton głosu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj na tapecie wyciszenie. A teraz spokój w domu, spokój na spacerze i na treningu. Pies bardzo często przejmuje nasz stan umysłu. W sumie zawsze przejmuje nasz stan umysłu. Nasz stres, nasz pośpiech albo nadmiar energii. To niestety oczywiście przekłada się na to, że nie będzie on potrafił uzyskać spokoju w odpowiednio szybkim czasie, a w przyszłości może się tak zdarzyć, że będzie mu ten spokój uzyskać bardzo, bardzo trudno. Dlatego dla nas, z naszej strony, powinniśmy przekazać psu ten spokój w możliwie odpowiedni sposób i nie jest tu potrzebny jakiś nie wiadomo jaki trening. Wystarczy po pierwsze nasz spokojny ton głosu. Cichy, wolny, spokojny. Spowolniony krok w domu w przypadku psów, które po prostu dzikują i szaleją, bo może my żeśmy nauczyli je tego kroku, prawda? Właśnie wtedy, kiedy codziennie spieszyliśmy się, krzątając w kuchni przed wyjściem gdzieś na spacer czy przed wyjściem do pracy. Poza tym powolny chód na spacerze, nawet w przypadku, kiedy pies nas ciągnie. Tutaj to jest jeden z jakby sposobów, w którym tego ciągnięcia na spacerze się oducza. Poza tym zalecam też smycz inną niż 1,5 metra i inną niż automatyczną. Najlepiej spełnia się tutaj smycz około 5-metrowa. Nauka dzieci też, że pies nie jest zabawką. Dlatego psa nie wolno nadmiernie niepokoić. Pies musi mieć wydzielony czas na zabawę z naszą pociechą, a potem obydwoje mają czas na odpoczynek. Nie wolno biegać przy legowisku psa. Pies musi mieć też możliwość ucieczki od dzieci. Może mieć to pokój oddzielony bramką w przypadku małych dzieci, albo klatka kennelowa w przypadku dzieci, które rozumieją, że do tej klatki też podchodzić nie wolno i nie wolno wkładać palcy właśnie pomiędzy kratki. Absolutny zakaz grzebania psów w jedzeniu i dotykania psa, kiedy on je. Wydajemy też komendę czytelnie, spokojnie, nie trzeba absolutnie krzyczeć. I to, co się przyjęło w takim wojskowym szkoleniu psa, że musi to brzmieć jak po prostu komendy wojskowe, absolutnie też nie jest tutaj niczym dobrym. Wystarczy spokojnym tonem głosu wyraźnie powiedzieć komendę na zasadzie siad, i pies też ten siad zrozumie. Nie musi to być musztra wojskowa. No i też komendy wydajemy tylko jedną naraz, a nie siad, 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 leżeć, 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 siedzieć, łapa, coś tam, coś tam. pies nie rozumie tylu słów i będzie to raczej odbierał jakieś zdanie, którego w ogóle nie rozumie i w rezultacie usiądzie tylko dlatego, że będzie zestresowany tym, że do niego mówimy. Poza tym, jeżeli mamy zły humor, nie prowadzimy treningu z psem, by nie przenieść na niego negatywnych emocji. Nawet jeżeli macie coś zalecone przez behawiorystę i wiecie, że danego dnia po prostu nie dacie rady, jesteście zestresowani, macie gorszy dzień, to po prostu zróbcie sobie przerwę. A skąd się biorą wcześniej wspomniane problemy związane z pobudzeniem? Teraz powiem Wam właśnie dokładniej, co zrobiliśmy nie tak, że nasz pies wytworzył pewne zachowania, by radzić sobie ze stresem. Po pierwsze, co mówiłam a propos, pies za nami chodzi, ciągle zrywa się, jak tylko wstaniemy z kanapy. Jest to zasługa tak zwanej wysokiej sprawczości, a więc pies ma wrażenie, że wszystkie nasze czynności są zależne od niego. Dodatkowym czynnikiem jest codzienny pośpiech w domu, a także użalanie się nad psem w trudnych sytuacjach w zamian za wspieranie go nagrodami. Bardzo wysoką sprawczość mają psy, które rozwinęły tak zwany lękowy styl przywiązania. Czyli są to psy, które mają patologiczne, silne przywiązanie do nas i wydaje im się, że jeżeli tylko nas opuszczą, to znowu stracą nas, tak jak stracili poprzedniego właściciela, a więc są to głównie psy po adopcjach. Poza tym, kolejna rzecz. Pies łapczywie je swoje jedzenie, żebrze, a także zjada jedzenie z ziemi. Jest to zasługa słabej karmy, za małej ilości posiłku albo słabo zróżnicowanej diety oraz problemów jelitowych. Czasami zamiast wprowadzenia tutaj w przypadku łapczywego jedzenia właśnie tej wcześniej wspomnianej miski spowalniającej, która psa frustruje, warto po prostu wymyślić psu różnego rodzaju zabawy węchowe i zabawy umysłowe. A w przypadku psa, który żebrze, no niestety tutaj ważna jest też nasza konsekwencja. Jeżeli choćby jedna osoba z domu będzie psu jedzenie dawała, wówczas pies niestety będzie jadł i próbował żebrać od wszystkich. Tutaj też przydatną rzeczą jest na przykład bramka właśnie rozporowa, którą dajemy sobie w miejscu, gdzie jest nasza jadalnia i pies po prostu z jakimś smacznym gryzakiem czeka za tą bramką, aż ludzie się najedzą. Pies napastuje gości przez cały pobyt w naszym domu, począwszy od obskakiwania, przez oblizywania, z popróbek po kopulacji z nogami. Jest to spowodowane brakiem konsekwencji i złymi metodami szkoleniowymi. Czasami, słuchajcie, nie wystarczy kazać się gościom odwracać. Jeśli nasz pies natarczywie skacze, trzeba zapiąć go na smycz i przytrzymać, by nie powodował skaleczeń lub też nie niszczył ubrań. Ale absolutnie nie wolno nam go wówczas szarpać, nie wolno nam do niego nic mówić, nie wolno go w żaden sposób karać. Można też na przykład zamknąć psa za wcześniej wspomnianą bramką w specjalnie przeznaczonym pokoju. Pies ma możliwość obserwowania korytarza, ale zostaje wypuszczony dopiero wówczas, gdy się uspokoi. No i oczywiście pies powinien dostawać wtedy gryzaki. Pies popiskuje, gdy zatrzymamy się na dłuższą chwilę na spacerze. Prawdopodobnie wszystko dzieje się dla psa zbyt szybko, a na zewnątrz jest zbyt wiele bodźców, by się uspokoić. Takie psy to są z reguły psy młode lub takie, których nie nauczyliśmy w przeszłości tego, że można się na spacerze spokojnie zrelaksować. Dlatego warto każdego dnia na spacer zabalać jakiś dobry gryzak i pozwolić psu skonsumować go w ustronnym miejscu. Umiejętność odpoczynku, gdy my stoimy, jest naprawdę trudna do osiągnięcia dla szczeniąt, więc nie wymagajmy, by ją potrafiły. W przypadku dorosłych psów musimy nauczyć je wyciszenia i cierpliwości w dużych rozproszeniach, a więc na zewnątrz, co jest bardzo trudne i wymaga naprawdę codziennego treningu. Ciągnięcie na smyczy. Pies ciągnie do parku i w parku zostaje zwolniony ze smyczy. To jest pierwsza rzecz, która najczęściej mi się gdzieś tam przewija, zdarza. Jest to spowodowane właśnie tym, że pies im szybciej nauczył się, że im bardziej ciągnie, tym szybciej zostanie w parku zwolniony z tej smyczy. Dlatego powinniśmy przez kilka tygodni ten park omijać albo chodzić do niego okrężnymi ścieżkami. Tutaj nie pomaga szarpanie psem, nie pomaga metoda drzewa, czyli zatrzymywanie się i proszenie psa, żeby poczekał na nas. Tutaj niestety potrzeba nam konsekwencji i nauczenie spokojnych zachowań. Pies ciągnie na pasach. Tego również psa nauczyliśmy, ponieważ każdy z nas w przypadku dorosłego psa czy też szczenięcia po prostu na tych pasach się spieszy i pies uczy się, że to przejście, ta zebra to jest coś strasznego, bo wtedy nasz właściciel zawsze biegnie i ucieka i też stara się jak najszybciej przejść na drugą stronę. Można to porównać do takiej dziecięcej zabawy, że na podłodze jest lawa i psu się zdaje, że te pasy są taką lawą, bo zawsze człowiek na nich psa ciągnął albo zmuszał go, zachęcał go do szybszego chodu. Dlatego to zachowanie też sami żeśmy sobie po prostu u psa robili. Pies zaczepia, gdy odpoczywamy, domagając się uwagi. Bardzo wiele szczeniąt i młodych psów ma tendencję do testowania naszych zachowań i wymuszania od nas określonych reakcji i my musimy być czujni, przez odpowiednie zachowania starać się wzmocnić to zachowanie, które nam pasuje, a wyciszyć to, które nam nie pasuje. Jeśli tego nie zrobimy, w psie zacznie rosnąć niepewność, co sprawi, że stanie się zwierzęciem kontrolującym. Jak do tego, słuchajcie, nie dopuścić. Bawimy się z psem regularnie, ale każda aktywność fizyczna musi być poprzedzona i zakończona aktywnością spokojną, uspokajającą, na przykład sen, rzucie, zabawy umysłowe. Wyznaczamy czas dla psa, czyli nie musi być to codziennie ta sama, nie musi też to być codziennie ta sama pora. To my decydujemy, kiedy zabawa ma się zaczynać. Jeżeli pies wymusza na nas zabawę, traktujemy go jak powietrze, stosując zasadę nie dotykam, nie patrzę, nie mówię do psa. Jeśli wskakuje na nas, szczeka albo próbuje wymusiać interakcję, odchodzimy i zajmujemy się sobą, nie zwracając na psa uwagi. Jeżeli mamy psa bardzo natarczywego, możemy właśnie zamknąć go po drugiej stronie bramki. Oczywiście oferując mu wówczas gryzaka. Kiedy pies odpuści, uspokoi się, wtedy zapraszamy go do zabawy. I u niektórych psów niestety ten okres to zachowanie w okresie szczenięcym jest bardzo, bardzo denerwujące. Uwaga, w przypadku psów właśnie o bardzo intensywnych wymuszania zabaw lub naszej uwagi możemy zamiast zabawy fizycznej po uspokojeniu się dać psu po prostu gryzak do rzucia, a potem się z nim pobawić. Jeśli nie mamy czasu na zabawę, również dajemy gryzaka. Nie odpowiadamy też na każde zachcianki psa. Robimy to dopiero, kiedy pies zmieni sobie nastawienie na spokojne. Nigdy nie użalamy się nad psem, jeśli pies się czegoś wystraszy. Musimy być jego superbohaterami i wręcz nagradzać go za to, że dał radę wytrzymać stres. I uwaga, bardzo istotne, nie witamy się i nie żegnamy się z psem rzewnie za każdym razem, kiedy gdzieś tam wychodzimy albo wracamy. Najlepiej poczekać, aż pies się uspokoi, właśnie nie patrząc na niego, nie mówiąc do niego i nie dotykając go, a potem się powolutku przywitać. Zamiennie można na wejściu też dać psu ulubionego gryzaka, no i goście również się nie witają. Ale pamiętajmy, że w tym wypadku, tak jak wcześniej powiedziałam, musimy kontrolować zachowanie psa, no i czasami niestety też zachowanie gości. Puszczamy psu różnego rodzaju dziwne dźwięki z telefonu, komputera, telewizji i nagradzamy go za brak reakcji na nie. No i poza tym tworzymy też środowisko wzbogacone. Wchodzimy w pokoju raz dziennie jedną dziwną rzecz, która nie powinna się tam znaleźć, na przykład odkurzacz, mop, wielki pluszowy miś, dziwne krzesło. Jeżeli mamy ogród, możemy to samo zrobić na ogrodzie ze sprzętem ogrodowym, na przykład z kosiarką. I to psu będzie pomagało po prostu się nauczyć, że te rzeczy wcale nie są dla niego stresujące. No i podsumowując, słuchajcie, szczęśliwy pies to taki, któremu nie przeszkadzamy, tylko taki, któremu pozwalamy być psem. Odpoczynek i relaksacja to klucz do zdrowego organizmu, nie tylko ludzi, ale również psów. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że audycja Was zainteresowała. No a my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8 w audycji Psy, Koty i Inne Kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.